Witam koniecznie Wiesław Pilch. Tym razem będę czytał pisma wybrane, czytał i komentował pisma wybrane profesora Gawlikowskiego. Część pierwsza to jest konfucjański model państwa. Teraz będzie to rozdział pod tytułem Problemy budowy państwa nowoczesnego w Azji. Z tym, że państwa nowoczesnego jest oczywiście wzięte w cudzysłów. Modernizacja państw Azji Wschodniej i zapożyczanie wzorców oraz idei politycznych z Zachodu rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wykorzystano tutaj koncepcje demokratyczno-republikańskie w wersji elitarno-oligarchicznej i populistycznej, autorytarne, szczególnie popularne były dyktatury wojskowe, nacjonalistyczne, faszystowskie czy bolszewickie. Dodajmy, że okazywały się one zazwyczaj mniej lub bardziej obce mentalności mieszkańców Azji. A idee pluralistycznej demokracji były niewątpliwie najtrudniejsze do akceptacji i wprowadzenia w krajach opartych na gospodarce agrarnej, znacznie łatwiejsze zaś w państwach wyżej rozwiniętych, o utrwalonych tradycjach państwowych. Natomiast na terenach zacofanych gospodarczo, gdzie nawet rodzime wzorce państwowe były słabo rozwinięte i zakorzenione, a życie organizowały struktury plemienne, rodowe czy wspólnotowe, przyjmowanie z Zachodu modelu nowoczesnego państwa było zupełnie nierealne. Takie zróżnicowanie mogło występować nawet na terytorium jednego kraju, na przykład w Chinach, mających rozwinięte centrum i znacznie bardziej zacofane tereny pogranicza zajmujące około 60% kraju. A więc to mój komentarz, to co przeczytałem przed chwilą, może się odnosić do jak powiedziałem, cały, jak powiedział, napisał pan profesor Gawlikowski, do całych Chin, ponieważ w różnych miejscach tego gigantycznego państwa, tego gigantycznego kraju, różne formy gospodarcze i polityczne miały miejsce. Wielu polityków, dziennikarzy i działaczy rozmaitych ruchów na Zachodzie wciąż naiwnie zakłada, że wszystkie państwa funkcjonują podobnie do zachodnich, a różnica polega głównie na stopniu ich demokratyczności. Nie, proszę Państwa, to już oczywiście mój komentarz. To jest totalna bzdura i ci, którzy myślą tymi kategoriami, no nie tylko nie rozumieją czegoś, co się dzieje poza ich obszarem życia, czyli w tym wypadku w Polsce, ale nie rozumieją tego, iż gdzie indziej mamy do czynienia z takimi państwami, czy quasi państwami, no niech to będą państwa, które funkcjonują na zupełnie, zupełnie innych zasadach. Otóż te osoby, politycy, dziennikarze, działacze, ale niestety i zwykli ludzie, nie zdają sobie sprawy, że w większości krajów postkolonialnych władza państwa ogranicza się do stolicy i głównych miast. Nie rozumieją ani natury tamtejszych dyktatur, ani reżimów autorytarnych, często działających właśnie w warunkach słabego państwa, ani dylematów związanych z wydobywaniem kraju z zacofania i budowaniem państwa nowoczesnego. Zakładają też te osoby bezpodstawnie, iż zachodnie wartości i wzorce polityczno-kulturowe są uniwersalne, upragnione przez wszystkie społeczeństwa, a legitymacja rządu przez wybory, chociaż przeprowadzona pod nadzorem obcych wojsk, jest wszędzie równie skuteczna jak we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, jak mylnie sądzą, wystarczy usunąć dyktatorów, aby wszyscy mogli się cieszyć demokratycznymi wolnościami i szczęściem. Jak dawniej misjonarze chcieli zbawiać dusze kolorowych, niosąc im słowo Boże, tak obecnie wielu polityków i intelektualistów zachodnich chce nieść im swoje ideały oraz wzorce organizacji społeczno-politycznej, nie biorąc pod uwagę warunków oraz miejscowych tradycji, realnych potrzeb i aspiracji ludności, ani też bolesnego dziedzictwa ucisku kolonialnego oraz wynikających zeń urazów. Trudno mówić o wprowadzaniu systemu demokratycznego, gdy kraj zamieszkują dziesiątki czy setki ludów, plemion, rodów, co powoduje, że rozpala się on na wiele mniej lub bardziej autonomicznych wspólnot. Jeśli nie tylko brakuje klasy średniej, mogącej stanowić bazę społeczną demokracji, ale nie ma nawet narodowego życia gospodarczego, społeczno-politycznego i systemu prawa państwowego, to ludność nie identyfikuje się z państwem, lecz traktuje je jak siłę obcą, sprawowaną przez inne plemię czy ród. Dąży wówczas jedynie do tego, aby kontrolę nad tym państwem uzyskali nasi, często uciskając obcych, nie zaś dla realizacji interesów wspólnych oraz zapewnienia wszystkim równych praw. W takich warunkach ludzie nie interesują się sprawami państwa, lecz które są im mało znane. Ich horyzont myślowy wyznaczają tradycje i sprawy lokalne, a ideały demokratyczne pozostają absolutnie obce. Ogłoszenie wolnych wyborów czy wprowadzanie instytucji demokratycznych może być wówczas fikcją albo czysto fasadowym zabiegiem przeprowadzonym na użytek zagranicznych dziennikarzy i polityków, gdy stają się one realną próbą sił, destabilizują państwo, gdyż prowadzą nieraz do walk i prześladowań obcoplemieńców. Potrzeby i horyzonty ludzi wyznaczają tam bardziej inne sprawy niż obce miejscowym tradycjom dążenia do uzyskania praw obywatelskich czy politycznych typu zachodniego. Gdy każdy lokalny przywódca dysponuje własnymi oddziałami i egzekwuje swoje zarządzenia, a państwu przekazuje tyle podatków, ile chce, władza musi być słaba, a nawet iluzoryczna. Przypomnijmy, że także w Europie dążenia do zdobycia swobód obywatelskich pojawiły się dopiero wraz z rozwojem miast i rozwojem znaczenia mieszczaństwa. W krajach zacofanych natomiast ogromna część ludności wciąż żyje na wsi, która jest zwykle nośnikiem tradycji i opoką miejscowych elit. Tego typu sytuacje występowały do niedawna na dużych obszarach Chin, a nawet w dużo wyżej rozwiniętej Japonii, aż do II wojny światowej. Państwo konfucjańskie było systemem umożliwiającym integrację polityczną i dość sprawne zarządzanie terytoriami, przynajmniej słabo, średnio rozwiniętymi gospodarczo w warunkach gospodarki agrarnej, przy dominujących wzorcach życia wiejskiego. Tereny słabiej rozwinięte przyłączano jako jednostki autonomiczne, zachowując swój tradycyjny system zarządzania, nadając im status okręgów czy państw wasalnych. Na Zachodzie dopiero w ostatnich latach zaczęto pełniej rozumieć fundamentalne znaczenie państwa w utrzymaniu porządku prawnego, społecznego oraz dla rozwoju gospodarczego. Struktury państwowe istniały tu bowiem od zawsze, a problemów nastręczały jedynie ich nadmierny wzrost i siła. Wiele krajów pozaeuropejskich cierpi natomiast na słabość czy wręcz rozpad tych struktur, co stwarza zupełnie inne kłopoty i potrzeby. Dla potrzeb uprzemysłowionych krajów słabość wielu państw Azji i Afryki niesie rozmaite zagrożenia, zwłaszcza po 11 września 2001 roku, wymuszając konieczność rewizji wielu dotychczasowych obiegowych opinii i prawd oczywistych, w cudzysłowie oczywiście. Francis Fukuyama zwraca uwagę na zmiany, które po tej dacie zaszły w mentalności elit Zachodu. Jeśli poprzednio dominowały tendencje do osłabiania państwowości, eliminacji sektora państwowego, promowania głównie mechanizmów rynkowych, decentralizacji, przejmowania funkcji państwa przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, to wydarzenia 2001 roku uwydatniły, jak pisze Fukuyama, że dla wspólnoty globalnej obumieranie państwa nie jest preludium do utopii, lecz do katastrofy. Trzeba także uwzględnić fakt, że na przedstawione uwarunkowania nakładają się jeszcze czynniki kulturowe oraz odmienne od zachodnich struktury wartości stosowane do miejscowych warunków i potrzeb. Formułowane w krajach Azji i Afryki słowa krytyki dotyczące współczesnych tendencji obecnych w wysoko rozwiniętych krajach Zachodu, tezy o ograniczonej przydatności przyjmowanych wzorców, a także próby obrony tradycji rodzimych, były traktowane przez elity zachodnie głównie jako przejaw bezrozumnego i wstecznego konserwatyzmu. Inny popularny wśród intelektualistów zachodnich mit głosił, że obrona tradycji rodzimych, a odrzucanie choćby tylko częściowe zachodnich wzorców politycznych oraz wartości jest jedynie rezultatem knowań represyjnych reżimów broniących swojej władzy. No cóż, tak to właśnie było, jest i niestety boję się, że bardzo, bardzo długo jeszcze będzie. To jest już mój wtręt. Niejednokrotnie w świecie zachodnim negowano nawet samo istnienie odmiennych systemów wartości cywilizacji niezachodnich. Znacznie trudniej jeszcze przychodziło uznawanie równorzędności innych niż chrześcijańska tradycja. Znamienne było zwłaszcza potępianie koncepcji tzw. wartości azjatyckich lansowanych w latach 90. XX wieku w niektórych krajach Azji, jak też naciski krajów wysoko rozwiniętych na powszechne przyjmowanie zachodniej hierarchii praw człowieka i form demokracji. Proszę Państwa, tutaj mój komentarz. Otóż ja będę również w takiej właśnie formie przekazywał Państwu jedno z pism profesora pod tytułem Rozważania o wartościach azjatyckich, właśnie profesora Gawlikowskiego. Proszę Państwa, w Azji Wschodniej takie pojęcia jak wolność i anatomia jednostki były nie tylko nieznane, ale wręcz sprzeczne z ideałami konfucjańskimi. Zaczęto je wprowadzać dopiero pod koniec XIX wieku wraz z pojawieniem się przekładów dzieł literatury zachodniej, ale do dnia dzisiejszego w wielu krajach tego regionu pozostają one ideałami dość obcymi i trudnymi do zrozumienia. Dlatego nie można oczekiwać, aby tamtejszy lud chciał za nie umierać na barykadach, w cudzysłowie. Niemniejsze, choć inne opory wzbudziły te idee w krajach muzułmańskich. W Azji Wschodniej, gdzie przeważali wyznawcy buddyzmu, ludzie inaczej siebie postrzegali, jako integralną część świata istot czujących. Proszę Państwa, chciałem powtórzyć jeszcze raz to zdanie, dlatego że uważam je za bardzo, bardzo ważne. W Azji Wschodniej, gdzie przeważali wyznawcy buddyzmu i przeważają, ludzie nie tylko inaczej siebie postrzegali, jako integralną część świata osób czujących. Wierzyli także, że obradzają się w procesach reinkarnacji, w istotach różnych poziomów, awansując lub ulegając degradacji. Zakładali też, że ludzie, w cudzysłowie, przynależą do różnych poziomów egzystencjalnych, też w cudzysłowiu, nie tworząc wcale jednej klasy istot równych, jak na gruncie chrześcijańskim. Nie oddzielała ich przepaść ani od zwierząt, ani od bóstw, do których rangi mogli awansować we wszechobejmującym spektrum życia, od najmarniejszego robaczka, czy niewidocznej istotki, aż do wielkiego Buddy. Nawet samo istnienie jednostki buddyści traktowali jako złudzenie nieoświeconego umysłu. Chciałbym to zdanie powtórzyć jeszcze raz, bo to warto zapamiętać. Nawet samo istnienie jednostki buddyści traktowali jako złudzenie nieoświeconego umysłu. Przypomnijmy też, że zarówno na gruncie konfucjańskim, jak i buddyzmu jednostka oraz inne byty nie mają praw, lecz głównie obowiązki, powinności, zadania, a ich dążenie do wolności wydaje się być jakąś aberracją umysłu, szkodliwą i niemoralną. Tak, proszę Państwa, na gruncie konfucjonizmu i buddyzmu jednostki nie mają praw, lecz główne obowiązki, a ich dążenie do wolności wydaje się być jakąś aberracją umysłu, szkodliwą i niemoralną. W kręgu takich tradycji, wcale nie prymitywnych, tylko odmiennych od zachodnich, wiele naszych ideałów społeczno-politycznych traci po prostu sens. Zatem ich autentyczne, ale nie tylko fasadowe przyjęcie i funkcjonowanie wymagałoby głębokiej przemiany kulturowo-społecznej. Byłoby to tym bardziej skomplikowane, że w cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej, rozwiniętej w Chinach i promieniującej na cały region, przez tysiąclecia funkcjonowały przecież skomplikowane struktury państwowe. Tam struktury państwowe były nieporównanie bardziej skomplikowane niż na zachodzie Europy, niż w Europie. Wśród elit zachodnich wciąż panuje przekonanie, że swoje ideały i wzorce organizacji politycznej powinny one upowszechniać na całym świecie, likwidując miejscowe obyczaje barbarzyńskie, w cudzysłowie, jak to dawniej robiono w koloniach w trosce o los tubylców, w cudzysłowie. Oczywiście. My w tej chwili w Polsce jesteśmy traktowani również jako tubylcy przez wiele nacji zachodnich i nie tylko. Przyczynił się do tego brak elementarnej wiedzy, iż inne cywilizacje przyjmują odmienne od zachodnich koncepcje człowieka, społeczeństwa, państwa. Dominacja gospodarcza, polityczna i militarna Zachodu uzyskuje w ten sposób idealistyczne uzasadnienie, ale tylko idealistyczne. W pracy Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego Samuela Huntingtona tenże badacz przedstawił perspektywę długotrwałego współistnienia różnych cywilizacji z ich odmiennymi strukturami wartości i tradycjami. Choć była ta praca szeroko omawiana, nie podważała jednak powszechnie przyjmowanych koncepcji, w ramach których Europę i Stany Zjednoczone traktowano jako centrum świata i kultury, obdarzone szczególną moralną misją narzucania innym swoich wartości, instytucji i wzorców w celu zapewnienia wszystkim ludziom godnego życia. Niech mnie licho weźmie, jak oni zapewniają jakiekolwiek życie, nie tylko godne. Zalecenia Huntingtona, aby Zachód zajął się wzmacnianiem własnych tradycji, a także ostrzeżeniem i narzucaniem innym swoich wzorców, nieuchronnie będzie prowadzić do konfliktu z odmiennymi cywilizacjami, zostało niestety zignorowane. Proszę Państwa, tutaj pozwolę sobie na komentarz, ponieważ jak czytam o tym, iż Zachód narzuca narzuca innym swoje wartości, instytucje i wzorce, aby zapewnić ludziom godne życie, to od razu myślę o naszym biednym kraju i tym, co się w tej chwili w roku 2013 z nim dzieje, ale oczywiście nie tylko w tym roku. Mówię o tym dlatego, że teraz się to zaczyna pogłębiać, wynaradawianie, wykorzenianie z nas tradycji, opluwanie wszystkiego, wszelkiej możliwej polskiej tradycji. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z zastępowaniem jakiejś ciekawszej, lepszej, wyższej formy cywilizacyjnej, formy państwowej czy kulturowej, a po prostu wyrzucił nas Polaków z naszych praw, z naszych wartości, z naszej historii, z naszych przyzwyczajeń. O to właśnie chodzi. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że tak jak my się czujemy w tej chwili, tak od setek lat, od dwóch, trzech, czterech setek lat czują się ci, których biali koloniści, w ogóle biali panowie, brali pod but i robili z nimi co chcieli, niszczyli ich cywilizację, niszczyli ich kulturę, sprowadzali ich do poziomu zwierząt roboczych. To na tyle, to koniec mojego komentarza. Wśród elit zachodnich dość powszechne jest przekonanie, że do kondycji ludzkiej przynależy naturalne, w cudzysłowie, dążenie do udziału obywateli w życiu politycznym, a przynajmniej występowanie w skali dość powszechnej zainteresowań sprawami państwowymi i pasji politycznej. Jest to jednak tylko nasze etnocentryczne złudzenie, gdyż jest to zjawisko specyficzne właśnie dla cywilizacji zachodniej. Już w starożytnej Grecji pojawiła się idea społeczeństwa złożonego z wolnych obywateli, identyfikujących się ze swoim państwem, uczestniczących w jego życiu politycznym, wyłanianiu władz, podejmowaniu kluczowych decyzji, a także gotowych z zapałem walczyć w jego obronie. Ustrój taki przeciwstawiano przede wszystkim azjatyckim despotiom, w cudzysłowie, z Persją na czele, które, jak twierdzili Grecy, nie znały godności jednostki ani życia publicznego, a na wojnę mogły wysyłać jedynie masy tchórzliwych poddanych, walczących ze strachu i łatwo rzucających się do ucieczki. W tym rozumieniu społeczeństwo obywatelskie bez wyznaczenia wyraźnej granicy między nim a państwem było utożsamiane ze społeczeństwami politycznymi oraz instytucjami władzy publicznej. Do koncepcji tych powracano wielokrotnie, aż do czasów najnowszych. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.